Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Poranka. Dziś porozmawiamy z gościem, który niebawem pojawi się w Ciechanowie, w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Witam Panią Małgorzatę Stępkowską-Olewnik, certyfikowaną trenerkę umysłu, popularyzatorkę nauki i wykładowcę. Witam serdecznie, Pani Małgosiu.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Jest Pani od lat związana z edukacją. Jak Pani zdaniem powinna wyglądać współczesna edukacja? Jakie są Pani spostrzeżenia na temat zmian, jakie zaszły w sposobie nauczania przez ten czas, kiedy pani pracuje?
Badacze mózgu przekazują, że szkoła w obecnej formule niestety nie wspiera indywidualnego rozwoju każdego ucznia. Obecnie przeżywamy rewolucję, która zmieniła diametralnie sposób naszego myślenia, porozumiewania się i osiągania dobrobytu. Nasze dzieci znajdują się w świecie, jakiego nie znały jeszcze poprzednie pokolenia. Ich przyszłość w dużej mierze będzie zależeć od umiejętności przyswajania nowych pojęć, od dokonywania wyborów i uczenia się oraz od umiejętności przystosowywania się właśnie do tych dynamicznych zmian praktycznie przez całe życie. No i niestety ta wiedza, którą dzieci zdobywają w systemowej szkole, nie jest dostosowana do tej zmieniającej się rzeczywistości. Już nie wspominając o jej praktycznym wykorzystaniu, czy to w życiu codziennym, czy też w przyszłości pracy zawodowej. My dziś wiemy, jak się uczyć, ale niestety w szkole te techniki i metody nie są na co dzień wykorzystywane. Model edukacyjny, który obecnie funkcjonuje, powstał w czasach, gdy jeszcze nie było możliwości badania procesów uczenia się. Przełom nastąpił dopiero po zastosowaniu różnego typu tomografów, skanerów, które dziś już nam pozwalają zaglądać do uczącego się mózgu. I właśnie w oparciu o te badania neurobiologii, neuropsychologii możemy już formułować ogólne wnioski, ponieważ wiadomo dziś, co blokuje, a co wspiera proces uczenia się. I z punktu widzenia takiego tradycyjnego modelu uczenia się ma to fundamentalne znaczenie, bo to pozwala spojrzeć na proces uczenia się z zupełnie innej perspektywy. Ale niestety system szkolny bardzo często pomija te silne strony mózgu, co skutkuje tym, że w jakim stopniu utrudnia proces zdobywania tej wiedzy dzieciom. I z tego powodu nauka na przykład sama w sobie może być postrzegana przez niektóre dzieci jako takie zajęcie, które wymaga dużego wysiłku, jest męczące, nudne, mało efektywne. No a jak zapewne wszyscy dobrze wiemy, z takim nastawieniem nie da się przyswajać efektywnie wiedzy.
To proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób możemy zachęcić dzieci do nauki?
No właśnie stosując różnorodne mnemotechniki. Z badań nad mózgiem wiadomo na przykład, że informacje o takim zabarwieniu emocjonalnym zostają łatwiej zapamiętane niż te neutralne. Ludzki mózg w bardzo łatwy sposób potrafi ogniskować się na tych rzeczach, które w naturalny sposób wydają się być niecodzienne i tym samym wzbudza ciekawość i powoduje, że takiemu procesowi zdobywania wiedzy towarzyszy uwalnianie się dopaminy, czyli tego hormonu, który odpowiada m.in. za wzrost motywacji. I w taki prosty sposób oznacza to tyle, że sposób nauki odbierany jest przez dzieci jako przyjemniejszy i tym samym zachęca ich po prostu do nauki.
Może zdradzi nam Pani jakąś taką jedną metodę, taką bardziej szczegółową?
To może ja zacznę od technik i mnemotechnik jest bardzo dużo. Tak naprawdę o tym też będziemy mówić podczas warsztatów, podczas różnych spotkań. Tak jak wspomniałam, jedną z takich najbardziej efektywnych z technik, które sprawdzają się tak naprawdę u wszystkich dzieci, to są techniki, gdzie wykorzystujemy właśnie to zabarwienie emocjonalne. Bo jeżeli wykorzystujemy to zabarwienie emocjonalne, wówczas ogniskujemy się na tych rzeczach, które są dla mózgu przyjazne do zapamiętywania.
Pani Małgosiu, jakie zawodowe działania prowadzi Pani w zakresie edukacji?
Na co dzień pracuję z dziećmi, które borykają się z różnymi problemami edukacyjnymi. Większość z nich wynika z faktu, że dzieciaczki nie przyswajają wiedzy w taki sposób, jak tego chce ich mózg, a nie robią tego, bo nie wiedzą, jak uczyć się efektywnie. A nie wiedzą, jak się uczyć efektywnie, bo właśnie nikt ich tego nie nauczył. Tak więc szkoła, niestety, ale w szkole nie ma miejsca i przestrzeni na to, żeby wykorzystywać indywidualny rozwój każdego ucznia. A przecież każde dziecko, każdy z nas uczy się w zupełnie inny sposób. Nie wszyscy uczymy się w tym samym tempie, nie w ten sam sposób. I niestety większość szkół tak działa, jakby wszystkie dzieci były identyczne. I co gorsza, jeszcze opiera się na takich systemach oceniania, które nagradzają tylko niektóre zdolności. Jakby nie ma przestrzeni na docenianie różnych możliwości i talentów dziecka. W ogóle mam wrażenie, że rolą procesu edukacji dziś jest aplikowanie młodemu człowiekowi ogromu informacji, później egzaminowanie go i to jeszcze w taki sposób, że każda wypowiedź ma być zgodna z kluczem odpowiedzi. Mhm. Czyli musisz wiedzieć, co autor miał na myśli, bo jeżeli odpowiesz w inny sposób, to nie otrzymasz punktu. Dla mnie, przyznam szczerze, że to jest zadziwiające, bo gdzie w tym wszystkim jest na przykład przestrzeń na jakieś szablonowe, w ogóle niekonwencjonalne myślenie, gdzie jest przestrzeń na argumentowanie. A przecież dzisiejszy świat potrzebuje zupełnie czegoś innego. Jak przeglądamy gdzieś, nie wiem, oferty pracy, czy widzimy opisy różnych stanowisk, to tam to innowacyjne myślenie, ta kreatywność są bardzo często gdzieś na pierwszym planie. My potrzebujemy gdzieś oryginalnych pomysłów. Dlaczego na przykład nie ma w szkole przedmiotu, który przygotowywałby młodych ludzi do tworzenia nowych idei? W ogóle my nie przystosowujemy dzieci do znalezienia się na tym przyszłym rynku pracy i przede wszystkim nie kształtujemy tych kompetencji przyszłości, które te dzieci będą mogły wykorzystywać.
Czy właśnie takie umiejętności dzieci zdobywają podczas zajęć z panią?
Tak, podczas treningów rozwijamy takie kompetencje, które dzieci będą mogły wykorzystywać również w dorosłym życiu. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, która wyjaśnia otaczający świat, pozwoli im zrozumieć jego złożoność i samodzielnie go poznawać. Dzieci uczą się m.in. samodzielnego myślenia, współpracy, rozwiązywania problemów, empatii, zarządzania sobą i przede wszystkim to, od czego warto zacząć i na co kładę największy nacisk, to uczą się, jak mogą się samodzielnie i efektywnie uczyć. Bo właśnie ta umiejętność uczenia jest kluczowa dla rozwoju każdego dziecka. Mózg wprawdzie uczy się przez całe życie, ale inaczej niż to robi większość z nas, czyli absolutnie nie przez takie tradycyjne wkuwanie, bo to zabija pamięć, to bardzo męczy i bardzo zniechęca. Także podczas tych zajęć sięgamy po nauczanie przyjazne mózgowi i aby się czegoś nauczyć szybko i efektywnie, to też odnosząc to do wcześniejszego pani pytania, trzeba to przede wszystkim usłyszeć i poczuć. I jeżeli stosujemy te różnego rodzaju techniki pamięciowe, to pozwalamy właśnie dzieciom samodzielnie myśleć, ale przede wszystkim cieszyć się nauką. Jeżeli dziecko cieszy się z nauki, jest zmotywowane, widzi cel i sens tej nauki, to ono będzie chciało się chętnie uczyć.
Pani Małgosiu, to proszę nam zdradzić, jakie nauczanie jest przyjazne mózgowi?
Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje przede wszystkim na ciekawości poznawczej dzieci. To znaczy, że wykorzystujemy silne strony mózgu, czyli łączy wiedzę taką czysto kognitywną z emocjami. Pozwala to dzieciom na stawianie hipotez, samodzielne szukanie rozwiązań, a nie ogranicza się tylko do takiego czysto werbalnego przekazu, tylko odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych umiejętności w taką spójną całość. Warto też zwracać uwagę na myślenie kreatywne, bo to myślenie kreatywne jest szczególnie widoczne u dzieciaczków takich młodszych. W klasach 1-3, później jak one przechodzą do tego drugiego etapu edukacyjnego, to gdzieś to nam znika, gdzieś to nie ma przestrzeni na wykorzystywanie tych talentów, tych umiejętności i niestety odbywa się to z niekorzyścią dla naszych dzieci, bo tylko w taki sposób możemy ich nauczyć jakiegoś takiego niekonwencjonalnego myślenia, jeżeli dzieciaki będą samodzielnie, kreatywnie coś robić. Pomimo, że nie jest to zadanie łatwe, bo wbrew pozorom nie jest łatwe stosowanie i wykorzystywanie tego kreatywnego myślenia w klasach starszych, to myślę, że warto kłaść na to nacisk, myślę, że warto pracować na co dzień z dziećmi właśnie w taki sposób, żeby to rozwijać, dlatego, że rezultaty takiego działania są warte i poświęcenia naszego zaangażowania.
A proszę powiedzieć, dlaczego te kwestie mogą mieć znaczenie?
No chociażby dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy ilość dostępnych informacji przerasta lawinowo. I taką zmorę niedoinformowania trapiącą ludzkość w poprzednich wiekach zastąpiła teraz tak zmora informacji. Znaczy informacji jest mnóstwo. I dlatego tak ważne jest, żeby posiadać taką umiejętność, aby te informacje segregować. Żeby poznawać i wdrażać również takie sposoby nauki, które będą zwiększały przeciętne możliwości każdego dziecka. I tu jest też dobra informacja, to jest taka, że po te metody i techniki efektywnej nauki tak naprawdę może sięgać każdy, niezależnie od tego, jak sobie radzi w szkole.
Pani Małgosiu, to chciałabym, żebyśmy teraz przeszły do warsztatów, które odbędą się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Czy może pani powiedzieć nieco więcej, czego podczas tych warsztatów dzieci i ich rodzice będą mogli się nauczyć?
Warsztaty będą podzielone na dwie części, na część teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części spotkania będziemy mówić o tym, na ile możliwe jest trenowanie pamięci, całego systemu uwagi, jakimi metodami możemy zwiększyć efektywność i skuteczność naszego uczenia się. Poznamy różnicę między wykorzystaniem mózgu, a wykorzystaniem jego potencjału i porozmawiamy o wpływie tych dwóch aspektów na możliwości intelektualne. A w drugiej części spotkania, to będzie część praktyczna, będziemy wykonywać ćwiczenia trenujące pamięć i koncentrację.
Mhm. To chciałabym panią prosić jeszcze o kilka słów zaproszenia dla naszych słuchaczy. Jeśli ktoś może się jeszcze nie zdecydował, żeby przybyć na te warsztaty, to może to pani teraz zrobić.
Dobrze. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Zapraszam wszystkich państwa, rodziców, dzieci 17 listopada na rodzinną niedzielę w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gdzie będziemy wspólnie zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu.
I my również serdecznie państwa zapraszamy. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.
Moim państwa gościem była pani Małgorzata Stępkowska-Olewnik, certyfikowana trenerka umysłu, popularyzatorka nauki i wykładowca. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.